Tak się składa, że jeszcze trwają ferie i mamy przerwę od roznoszenia listu do Galacjan. Ale mam nadzieję, że nie jesteście bardzo rozczarowani, ci, którzy się nastawili na kolejną porcję tekstu, bo ja dzięki temu mam okazję wrócić do rozważania o miłości. Jak pamiętacie, 10 dni temu, dokładnie w niedzielę, miałem tą radość, że mogłem się dzielić Słowem Bożym na ten temat i na część pytań sobie odpowiedzieliśmy, te, które są wyświetlone. Rozmawialiśmy tutaj o tym, czy mamy, czy musimy, czy powinniśmy tylko kochać, jak kochać inne osoby, kogo mamy kochać, dlaczego, jakim cudem możemy to zrobić, jak możemy wytrwać w tej miłości, ale tak naprawdę zabrakło nam czasu, żeby wniknąć w to, jaka ma być nasza miłość. I dzisiaj się nad tym jednym pytaniem skupimy. Słowem wstępu jeszcze tylko przypomnę, że miłość jest rzeczą kluczową. I miłość jest w zagrożeniu w naszych czasach. Pan Jezus sam to przewidział, kiedy mówił o czasach końca, to tą ziemnącą miłość wskazał jako jeden ze znaków czasów końca. Mówi w Ewangelii Mateusza, czytamy te słowa, pojawi się też wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą z powodu szerzącego się bezprawia miłość wielu oziębnie. Lecz ten, kto wytrwa do końca, zostanie ocalony. I ja rozumiem, że te słowa dotyczą też w pewnej mierze, że ten, kto wytrwa w miłości, ten będzie ocalony. I o tym już mówiliśmy, że jest to coś bardzo ważnego. I właściwie w niedzielę podkreślałem to, że miłość nie jest czymś opcjonalnym, nie jest czymś, co można na dokładkę sobie dobrać. I użyłem wtedy ilustracji, pamiętacie, myjni samochodowej, że można tam jakąś dodatkową opcję, ale dzisiaj przyszedł mi nawet lepsza ilustracja dla tych, co jeżdżą czasem na wakacje. Chyba ostatnio już bilet już kupił. Jest taka opcja, że można sobie wykupić tak zwane all inclusive, prawda? Byliście kiedyś na wakacjach all inclusive, niektórzy pewnie byli, ja nie byłem. I można być na wakacjach, albo można być turystą takim, co po prostu musi iść do sklepu i poszukać sobie jakieś bułki, albo możemy dokupić sobie opcję ekstra, że już się niczym nie przejmujemy. Dlaczego używam tej ilustracji? Ponieważ może to wytworzyć w nas takie myślenie, w ogóle to, że w tym świecie można różne rzeczy mieć w różnych opcjach, to możemy tak myśleć, że można być zwykłym turystą i można być lepszym turystą i tak podobnie można być zwykłym chrześcijaninem albo można być lepszym chrześcijaninem. Można być zwykłym chrześcijaninem, który niekoniecznie kocha albo można być takim super all-inclusive chrześcijaninem, który ma na dokładkę jeszcze miłość do ludzi. I o tym mówiliśmy w niedzielę, że tak być nie może. Że miłość jest cechą konstytutywną. Używałem tego wyrażenia, jak ktoś nie załapał w niedzielę i go jeszcze nie zrozumiał. W PS-ie najnowszym, w moim tekście, starałem się znowu tam to trochę wyjaśnić, więc zachęcam, jakbyście chcieli o tym poczytać, to czytajcie na zdrowie. Ale ta myśl, myślę, że ją mamy, to jest podstawa też, bo od tego musimy wyjść, że miłość nie jest czymś, co Pan Jezus powiedział, że fajnie, jakbyśmy mieli ją. Posiadanie bądź nieposiadanie miłości świadczy o tym, czy jesteśmy uczniami Jezusa, czy nimi po prostu nie jesteśmy. I to wyraźnie widzimy w słowach Jezusa, które On wypowiedział do 11, którzy z Nim zostali, bo to jest chwilę po tym, jak Judasz ich opuścił. Jezus mówi, zanim został pojmany, daję wam nowe przykazanie. Kochajcie się wzajemnie. Kochajcie jedni drugich tak, jak ja was ukochałem. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. Nie jest to coś dodatkowego, po prostu jest to wyraźnie stwierdzone, że to jest ta cecha, o której ludzie w świecie mogą rozpoznać, czy jesteśmy uczniami Jezusa, czy nie jesteśmy. I mówiliśmy też troszkę, już zajrzeliśmy do 13 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, do tak zwanego hymnu o miłości. I w niedzielę też mówiliśmy, powtarzam, bo nie wszyscy też byli, tak Maria na przykład nie była, dzisiaj jest z nami, się cieszymy. To mówiliśmy troszkę o tym właśnie, że ten hymn o miłości nam, ludziom będącym od jakiegoś czasu w Kościele, często kojarzy się z kazaniem ślubnym, bo często jest używany na ślubach właśnie o tym, jaka piękna jest miłość, a chcieliśmy go odczytać w tym kontekście, jak on był napisany, do kogo on był kierowany. I on był kierowany do całego zboru w Koryncie, nie tylko do małżeńców jakichś, ale do wszystkich. I o tym też mówiliśmy, że to byli ludzie z krwi i kości, którzy z jednej strony doświadczali działania Ducha Świętego, gdy się gromadzili, ale też borykali się z różnymi problemami. I to do nich Paweł pisze ten list i wskazuje im drogę najwspanialszą. I tą drogą właśnie jest miłość. Także ten tekst, 13 rozdział, on nie mówi tylko i wyłącznie o miłości między małżonkami, nie mówi tylko o miłości w naszej rodzinie. On mówi o tym, jacy powinniśmy być w stosunku do, i tu można wstawić kropki, i co byśmy nie wpisali, kogo byśmy nie wpisali, to jest to prawdą. To jest po prostu instrukcja, jak powinniśmy żyć, jak miłość, którą się powinniśmy kierować, jak ona się objawia w praktyce w stosunku do ludzi nam przyjaznych i nieprzyjaznych. I w niedzielę przyjrzeliśmy się też tym trzem pierwszym wersetom hymnu o miłości, w których Paweł podkreślał, że zestawią miłość nawet z innymi szlachetnymi rzeczami, z dobrymi rzeczami, z tym, choćbyśmy mieli dar języków, choćbyśmy piękne rzeczy mówili, chociażbyśmy mieli pełnię wiedzy, pełnię wiary, żebyśmy mogli góry przenosić, choćbyśmy całe ciało wydali na spalenie, te wszystkie dobre rzeczy, jeżeli Paweł mówił o sobie, jeżeli bym nie miał miłości, nic mi to nie pomoże. No i dzisiaj zajmiemy się kolejnymi wersetami, które dają nam konkretne wskazówki mówiące, jaka ma być ta miłość, którą my musimy mieć. Ale zanim jeszcze do tego przejdziemy, jest ważne pewne dopowiedzenie, ponieważ w niedzielę mówiłem, i nadal tak uważam, jak mówiłem w niedzielę, że nikt sam z siebie nie może tak kochać. Mówiliśmy o tym, że to dla człowieka jest rzecz niemożliwa, że nie jesteśmy zdolni do tego, żeby tak kochać, że jest to ponad ludzkie siły. I mówiliśmy o tym, że jest to możliwe za sprawą Ducha Świętego. Słowo Boże naucza, że nasza miłość bierze się stąd, że On pierwszy nas nią obdarzył odnośnie Boga, odnośnie Jezusa. To są słowa, że skąd się bierze ta nasza miłość. To Bóg daje nam tą miłość. Jest to wynik też wsparcia Ducha Świętego w naszym życiu. Mówiliśmy o tym, że miłość jest owocem, jest pierwszą cechą owocu Ducha Świętego w naszym życiu, co też znamy z listu do Galacjan. Ale to dopowiedzenie, które chciałbym teraz na początku naszego rozważania tutaj umieścić, to, że trzeba wyraźnie podkreślić, że nasze zadanie w temacie miłości nie ogranicza się do tego, żeby tylko poprosić Ducha Świętego, żeby nas wypełnił i tyle. My nie jesteśmy zdolni. To nie jest tak, że to jest wszystko, co do nas należy. Nasza odpowiedzialność nie kończy się na tym, że powiemy, nie potrafię kochać, bo to jest prawda, nie potrafię, ja nie potrafię kochać w ten sposób. I tak jak w niedzielę z niektórymi rozmawiałem, to nikt mi nie powiedział w niedzielę, że on nie ma problemu z tym, o czym rozmawialiśmy. Wszyscy się zmagamy. Wszyscy potrzebujemy tej miłości, ale to nie jest tak, że wystarczy, że powiemy, nie potrafię, Boże, uczyń coś we mnie i kropka. W liście do Rzymian czytamy w 8 rozdziale, 28 werset, a wiemy, że Bóg, co robi? Współdziała. Współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. I tu jest bardzo ważne, żeby to podkreślić, jakie słowo jest tutaj użyte. Synergeo, to jest greckie słowo. Pracować razem, pomagać w pracy, być towarzyszem w trudzie, wytężyć siły razem z i w ten sposób wspomóc. Tu wyraźnie jest to podkreślone, że coś robimy razem. Że to nie jest tylko, że Duchowi Świętemu to polecamy, żeby On w nas to uczynił. Ale Bóg chce zobaczyć w nas to, że my z Nim współdziałamy. On będzie z nami współdziałał ku dobremu, kiedy zobaczy, że my działamy. Jak On ma z nami współdziałać, jak my nie działamy. Dokładnie tego samego słowa, to samo słowo znajdujemy w ostatnim wersecie Ewangelii Marka. To jest po tym, jak Pan Jezus już opuścił opuścił ziemię, wrócił do Ojca i czytamy o uczniach. Oni natomiast odeszli i wszędzie głosili dobrą nowinę, podczas gdy Pan współdziałał z nimi i potwierdzał słowo towarzyszącymi mu znakami. Widzimy pewien aspekt, co oni zrobili. Nie siedzieli, tylko oni natomiast odeszli i wszędzie głosili dobrą nowinę. Wykonali swoją część zadania, to do czego zostali posłani, a Bóg współdziałał z nimi, Pan współdziałał z nimi. I w kwestii miłości, którą musimy jako uczniowie Jezusa posiadać, jest właśnie tak. Choć ona bierze się z tego, że to On pierwszy nas nią obdarzył, to jednak nie obdarza nią tych, którzy nie współdziałają w tej sprawie z Duchem Świętym. On wspomaga naszą niezdolność do tego, by kochać w ten sposób, ale jeśli naprawdę dążymy do tego aktywnie, jeżeli widzi, że my robimy to, co jest po naszej stronie, ponieważ Słowo Boże bardzo wyraźnie nas wzywa, w liście do Efezjan czytamy, żyjcie też w miłości, podobnie jak Chrystus. On nas ukochał i dla naszego ratunku dobrowolnie złożył siebie Bogu na ofiarę niczym piękny zapach. To jest bardzo ważna wskazówka. Żyjcie w miłości podobnie jak Chrystus. Co to znaczy? Że nawet jeżeli ten poziom jest dla nas nieosiągalny, to oto mamy wzór. I mamy starać się żyć w miłości, tak jak widzimy, że żył Jezus. Przyglądamy się Jezusowi, patrzymy na to, co Pan Jezus robi. Ale też, co czasem może łatwiej umknąć naszej uwadze, również patrzymy na to, powinniśmy patrzeć na to, czego Pan Jezus nie robił. O czym nie czytamy. Na przykład nie walczył z rzymskim imperializmem, przepraszam, nie z rosyjskim, tylko z rzymskim. Widzimy, że Pan Jezus, pewne były oczekiwania, że On coś będzie robił, a tego nie robił i to też jest lekcja dla nas, jak mamy kochać. Mi osobiście zdarza się patrzeć czasem jednowymiarowo na pewne kwestie, może Wam też się to zdarza, na przykład na pokusę. Patrzeć w ten sposób, że pokusa to jest po prostu rosnące pragnienie, by powiedzieć coś, zrobić coś, czego nie powinno się zrobić. A ostatnio rozmawialiśmy z Łukaszem w poniedziałek o tym, że pokusa to też pragnienie uniknięcia tego, co chciałoby się, co powinno się zrobić. Że są pewne rzeczy, które my powinniśmy zrobić, a mamy pokusę, żeby tego nie robić. Więc działa to na dwóch płaszczyznach. I zwróćmy na to uwagę, że gdy Słowo Boże daje nam wskazówki, to mówi często na tych dwóch płaszczyznach. Mówi do nas, co mamy robić i czego mamy nie robić w jakiejś kwestii. Na przykład, jak już wspomniałem pokusę, to Słowo Boże uczy nas. Drugi list do Tymoteusza 2,22 czytamy. Natomiast młodzieńczych żądz unikaj. Jeden aspekt, to czego mamy nie robić. I zaraz przychodzi druga rzecz, co powinniśmy robić. Dąż raczej w miejsce tego, czego nie robisz. Dąż raczej do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju we wspólnocie z tymi, którzy z czystym sercem wzywają Pana. Nasze życie, ono nie znosi próżni. Dlatego Bóg, który nas stworzył, nie tylko poucza nas, czego nie robić, ale również daje wskazówki, czym wypełniać tą pojawiającą się pustkę. I tak się też sprawy mają w kwestii miłości, która jest tą cechą, po której świat ma nas rozpoznać, że jesteśmy uczniami Jezusa. Pewne rzeczy nam po prostu nie przystoją jako ludziom wierzącym i choć naturalnie byśmy coś zrobili, to jednak nie robimy czasem tego ze względu na miłość. Nie potrzebujemy nawet kogoś, kto będzie nas pilnował, bo mamy tą samą kontrolę, która wynika z tego, że mamy miłość. A z drugiej strony są rzeczy, które ze względu na miłość mamy robić, chociaż wcale byśmy ich nie chcieli robić, chociaż naturalnie nam to nie przychodzi. Chociaż do głowy by nam nie wpadło, żeby coś zrobić, to ze względu na miłość wiemy, że mamy tak robić. I teraz spojrzymy właśnie na to, jaka jest ta miłość, która jest przedstawiona w Słowie Bożym. W czterech wersetach pierwszego listu do Koryntian w 13 rozdziale rozważymy od 4 do 8 wersetu. Tu są bardzo konkretne zadania dla naszego życia, bardzo konkretne wskazówki, byśmy żyli w miłości podobnie jak Chrystus. Miłość czeka cierpliwie. Miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości. Miłość się nie wynosi, nie jest nadęta, postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać. Miłość nigdy nie ustaje. Tylko tym dzisiaj się zajmiemy, ale tego jest aż nadto. Dużo jest tutaj rzeczy. Myślę, że jak jesteśmy w tym gronie, niektóre rzeczy do nas bardziej przemówią, niektóre może troszkę mniej, ale każdy na pewno znajdzie tutaj konkretne zadanie dla swojego życia. Wierzę, że Duch Święty wskaże nam, co wymaga korekty w naszym życiu. Bo na pewno jest tak, nie znajdzie się jeden, który tak miłuje. Jezus był taki. A ja was już troszkę znam i siebie znam i wiem, że ja osobiście potrzebuję korekty i wsparcia Ducha Świętego w tym. Tak jak mówiłem w niedzielę i to się zgadza z tym, co też chwilę temu mówiłem, że Słowo Boże często uczy nas, czego nie robić i co robić, to ten fragment można podzielić na 8 cech w tym przykładzie, z którego ja korzystam, które mówią o tym, czego miłość nie robi i 8 cech, które mówią o tym, co miłość robi. Dzisiaj się zastanowimy właśnie jeszcze wspólnie przez ten czas, który mamy, co miłość robi, a czego miłość nie robi. I co to dla nas oznacza. Żeby nie przedłużać, idziemy do cechy pierwszej. Dla jakiegoś tam porządku, żeby było nam łatwiej, będę wyświetlał i będzie podkreślona ta cecha, o której mówimy. Zaczniemy od tego, nie od samego początku, ale zaczniemy od pierwszej cechy, która mówi o tym, czego miłość nie robi. Zaczniemy od tych cech, zastanowimy się, czego miłość nie robi. Ja zachęcałem was wtedy, 10 dni temu, żebyście w domu w miarę możliwości zajrzeli do tego fragmentu, rozważyli go jeszcze, porównali może, więc może to będzie tylko przypomnienie dla niektórych. Ja rozważałem wcześniej te fragmenty w różnych przykładach z języka polskiego, a dzisiaj, jako że mamy wykład Słowa Bożego, pozwoliłem sobie sięgnąć do greki, do oryginału i będzie wyświetlone greckie słowo. Jakby ktoś chciał dociekać dalej, notujcie sobie. W Grece każde słowo biblijnej Grece ma swój numer, więc nawet zostawiłem te numery. Jakby ktoś chciał jeszcze gdzieś głębiej wnikać, to jest taka możliwość. Ja nie będę raczej czytał po grecku, bo greki za dobrze nie znam, ale chciałbym tłumaczenia tych słów, to jak słownik biblijnej greki tłumaczy te słowa, żebyśmy mogli do tego sięgnąć i żebyśmy szukali głębszego znaczenia, co Słowo Boże tutaj mówi, czego ono nas uczy o miłości. Czyli pierwszą cechą miłości, mówiącą o tym, jak ona nie jest, to czytamy, że miłość nie jest zazdrosna. I to greckie słowo tutaj użyte, ona tłumaczone jest jako pałać gorliwością, kipieć, gotować się z zazdrości, nienawiści, złości, po prostu zazdrościć. Jeśli ludzie mają nas poznać po miłości, to nie powinniśmy pozostawiać przestrzeni na tego typu myśli i emocje w naszym życiu. Powinniśmy uciekać od takich emocji. I teraz to nie jest tak, że wszelka myśl, że komuś czegoś zazdrościmy, jest zaraz grzechem. To nie jest tak, że ktoś rozpoczął urlop i w cudzysłowie mu zazdrościmy, że teraz będzie miał kilka dni wolnego i to już jest grzech. To widzimy, że jest pełna emocja, taka agresywna, zła emocja, pałać gorliwością. Tutaj jest ta myśl, że gotujemy się aż ze złości, że nienawidzimy kogoś za to, że ten ktoś ma lepiej niż my. To słowo jest użyte w przypadku historii Józefa, którą rozważaliśmy, kiedy jego bracia sprzedali. W dziejach czytamy, patriarchowie zazdroszcząc, to jest to słowo, Józefowi sprzedali go do Egiptu. Widać, że ta zazdrość pokierowała go do złych czynów. Podobna sytuacja, to samo słowo jest użyte w 17 rozdziale dziejów w przypadku tego, że działania tam Pawła podczas podróży misyjnej wywołały zazdrość u Żydów. Dobrali więc sobie paru niegodziwców spośród próżnujących na rynku mężczyzn, wywołali zbiegowisko, podburzyli miasto, naszli dom Jazona i próbowali wyprowadzić ich przed lud. Widzimy, że znowu zazdrość w tym wypadku o posłuch wywołała zamieszki i konkretne działania. U Jezusa próżno by szukać chrzty nawet zazdrości. Chociaż stwierdzał on fakty, na przykład, że lisy mają jamy i ptaki mają gdzie się gnieździć, a Jezus nie miał, Syn Człowieczy nie miał, to nie było tak, że Jezus się żalił albo zazdrościł. Więc miłość taka nie jest, nie pozwala na taką postawę w naszym życiu. Drugie, miłość się nie wynosi. Inny przykład, miłość nie jest chełpliwa, przykład interlinearny. I słowo, które jest tutaj użyte, to jest strona zwrotna słowa samochwała. Chełpić się, pysznić się, stosować zabiegi retoryczne w celu nadmiernego wywyższania się. Pomyślmy chwilę o tym. Miłość taka nie jest. Miłość, jeżeli mamy być poznawani po miłości, nie pozwala nam na to, żeby coś takiego było widoczne w naszym życiu. To jest w istocie bardzo ciekawa cecha miłości. Miłość nie pozwala nam się pysznić, nie pozwala nam opowiadać o sobie zbyt wiele i zbyt dobrze. Nie chodzi o to, że mamy żyć w kłamstwie. Bo Paweł na przykład przedstawia siebie w liście do Galacjan, że chciałby, żeby inni byli jak on, ale o ile on jest, jak Jezus Chrystus w swoim postępowaniu. Ja widzę tutaj tą cechę, że my po prostu nie powinniśmy... Lepiej jest, gdy inni o nas dobrze mówią. Ta myśl znajduje się w Słowie Bożym, że to nie my mamy sami się chwalić, bo miłość nam na to nie pozwala, żeby jakieś retoryczne figury, żeby teraz myśleć, jak coś o sobie opowiedzieć, żeby inni pomyśleli o nas jak najlepiej. W liście Jakuba czytamy, wy tymczasem chełpicie się zarozumiale. Wszelka tego rodzaju chełpliwość jest niewłaściwa. A w drugim liście do Koryntian Paweł pisał, takim będę się szczycił, ale sobą samym nie. On tam opowiada o tym uniesieniu w duchu, kiedy był przeniesiony aż do któregoś tam nieba. Ale sobą samym nie, chyba że moimi słabościami. Bo jeśli chciałbym się szczycić, i to jest to słowo, nie byłbym bez racji. Powiedziałbym prawdę. Wstrzymuję się jednak, aby ktoś nie przykładał do mnie miary nieodpowiadającej temu, co u mnie widzi lub co ode mnie słyszy. Bardzo cenna, prosta lekcja ze Słowa Bożego i to miłość właśnie powodowała, że Paweł chociaż mógł się szczycić, to świadomie tego nie robił. Dalej. Miłość nie jest nadęta. Nie nadyma się. To jest cecha pokrewna z tym, że miłość się nie wynosi, ale jednak z jakiegoś powodu Słowo Boże używa tutaj kolejnego przymiotnika, abyśmy jeszcze głębiej zrozumieli, na co miłość nam nie pozwala w naszym życiu, nie powinna pozwalać. To greckie słowo tutaj użyte, ono oznacza dosłownie nadymać, napompować, nadmuchiwać. Mi się od razu kojarzy ta ryba taka, co się napompuje z tymi kolcami i kiedy czytam ten fragment, to mam ten obraz przed oczami. W przenośni być nadętym, nosić się hardo, być dumnym. To oznacza to słowo. W innych miejscach Nowego Testamentu czasem jest tłumaczone jako szczycić się. I tutaj jest ta myśl, aby nie uważać się za kogoś ważnego. A zdecydowanie nam to grozi. I nie chodzi tutaj o gronie ludzi wierzących, że nam to grozi, że my się staniemy dumni, bo odnieśliśmy jakiś wielki sukces w pracy, nie wiem, jesteśmy kierownikiem, prezesem, zarabiamy 25 tysięcy i teraz jesteśmy, nosimy się nad innymi. Ale wciąż jest ryzyko, że możemy być nadęci na przykład dlatego, że my wszystko rozumiemy i my wszystko wiemy lepiej niż inni. I to jest ryzyko, które ja w sobie znajduję. Jeżeli mam szczerze się przyznać, kiedy czytałem ten fragment, to co mnie dotyka, to żebym ja był ostrożny w tej mierze, bo widzę takie ryzyko. Tego słowa Paweł użył kilka razy w tym pierwszym liście do Koryntian, bo Bo widać, że Koryntianie mieli problem z tym, że się nadmuchiwali, nadymali się, szczycili się, bo byli takim duchowym zborem, mieli wielką wiedzę, a Paweł do nich mówi, czym się szczycić, z czego się tutaj nadymać? Powinniście raczej zapłakać i usunąć ze swojego grona osobę, która tak postępuje, tam jest w przypadku tego grzechu konkretnego opisanego. A w 8 rozdziale czytamy, co do ofiar składanych bóstwom pogańskim, wiem, że wszyscy mamy właściwe poznanie. Ale idzie uwaga za tym. Poznanie jednak nadyma. Miłość buduje. I to biorę do siebie. To, że my wiemy, że mamy wiedzę, jak powinno być, to jest to ryzyko, że nas to może nadymać, że będziemy się szczycili i jeszcze innych wszystkich pokażemy i wytłumaczymy. Poznanie nadyma, a miłość buduje. I właśnie my chcemy tej miłości, która nie pozwala nam się nadymać, tej miłości, która buduje. Jezus był doskonały, ale Jego miłość budowała łączność z innymi. Łączność z tymi, którymi gardził świat. Czwarta cecha, czego miłość nie robi. Miłość nie szuka własnej korzyści, nie szuka swego. To jest całe wyrażenie greckie, które oznacza dążenie do zdobycia czegoś dla siebie. Postępowanie, którego celem są wyłącznie własne korzyści lub własne prawa, bez względu na wszystko. Czyli generalnie chodzi o nasz egoizm. Miłość własna, które sprawiają, że o różne rzeczy dla siebie potrafimy zadbać. Jakoś tak nie stracimy. A miłość agape, ona sprawia, że potrafimy przedkładać dobro innych nad własne. I o ile w małżeństwie jeszcze, w rodzinie, wydaje się to być całkiem proste, że prawda, nikt tam z nas nie poluje z widelcem na lepszy kawałek kotleta, bo chcemy odstąpić komuś to, co lepsze, albo nie patrzymy taktycznie, aż ktoś weźmie brzeg, ten kawałek ciasta z brzegu, bo odsłoni dla nas ten lepszy. To jest to troszkę trudniejsze, a ten fragment nie mówi tylko o tej miłości u nas wśród przyjaciół, ale mówi o miłości względem wszystkich ludzi. I miłość nam nie pozwala na to, żebyśmy szukali własnej korzyści. Zborowa agapa jest dobrym poligonem, żeby ćwiczyć się w miłości agape, żeby zadbać o to, żeby inni dostali lepszy kawałek jedzenia, żeby mieli miejsce przy stole, żeby zdążyli sobie to, co najlepsze, a nie żebyśmy ruszyli z tackami i jeszcze tam tylko tym, co lubimy, to szepniemy, co jest najlepsze, a czego unikać. To na przestrzeni zborów, płaszczyźnie zborów, ale to w ogóle powinno nas cechować wszędzie, że tam, gdzie przychodzimy, że ludzie widzą, że my nie szukamy, żeby dla siebie. Miłość, która nie jest z nas, która pochodzi od Boga, Duch Święty współdziała z nami po temu, żebyśmy mogli osiągnąć ten poziom, żeby ludzie widzieli, że nie zabiegamy o to, co dla nas najlepsze. Nie zabiegajcie tylko o to, co czytamy w 1 Koryntian, co służy wam, ale również o to, co służy innym. I dalej parę wersetów Paweł mówi, podobnie jak ja staram się zadowolić wszystkich we wszystkim, dbając nie o to, co mi służy, lecz co służy innym, bo zależy mi na ich zbawieniu. I tutaj jest w ogóle powód jeszcze podany. Dlaczego mamy dbać nie o to, co nasze, ale o to, co innych? Bo zależy, Pawłowi zależało i nam powinno zależeć na zbawieniu innych. Filipian czytamy, jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakaś serdeczność i miłosierdzie, pomnóżcie moją radość i bądźcie jednomyślni, związani tą samą miłością, skupieni na wspólnym celu, złączeni jednym zdaniem. Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze. Uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. O to, żeby dbać o nasze, nie trzeba nas za bardzo uczyć, ale o to, co innych, to niech nas miłość tego uczy. Dalej, piąta cecha nie jest porywcza. Nie jest ostra, nie jest złośliwa. Tutaj greckie słowo to dosłownie oznacza właśnie uczynić ostrym, naostrzyć, pobudzić, poruszyć, przynaglić, drażnić, jątrzyć, pobudzać do gniewu, gardzić, pogardzać. Kiedy spojrzymy na to, jak głębokie jest znaczenie tego słowa, to nawet komentarz już jest zbędny, bo mamy głębsze rozumienie, jaka miłość nie jest. Na co nam ta miłość nie powinna pozwalać w naszym życiu. Jeśli ludzie nas mają poznawać po miłości, to między innymi po tym, że nie drażnimy, że nie jątrzymy, że nie gardzimy, że nie pobudzamy do gniewu. Czy to znaczy, że takie myśli do nas nie przyjdą, jak rozdrażnienie? Przyjdą, na pewno nie raz. I to jeszcze nie jest grzech. Chciałem dzisiaj powiedzieć z tego miejsca, że jeżeli teraz, nie wiem, sytuacja jest jaka jest, obejrzymy coś i nas to wzburzy i my możemy już powiedzieć, o, nie mam miłości, już wszystko przepadło. To nie do końca tak, bo Paweł, który pisze te słowa, jest autorem tych słów, wiemy, że w natchnieniu Ducha Świętego, to właśnie ta porywczość jest użyta w stosunku do jego osoby, jak czytamy Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, 16 werset. Paweł zatem pozostał w Atenach. Zgodnie z ustaleniami czekał na Sylasa i Tymoteusza, znamy tą historię. Widok miasta pogrążonego w bałwochwalstwie wprawił go w stan duchowego wzburzenia. W duchu Paweł, kiedy widział bałwochwalstwo, widział, co tam się działo, był wzburzony. Takie myśli do niego przyszły. Biblia Warszawska, Przekład Warszawski mówi, obruszył się Paweł w swoim duchu. Ale miłość sprawiła, że to z niego nie wypłynęło, nie zalało wszystkich, że on szedł i potępiał i gromił tylko i w tej całej złości wszyscy musieli wiedzieć, jacy są źli i niedobrzy. Patrzmy na Jezusa. On nie unikał prawdy. On mówił prawdę uczonym w Piśmie, mówił ją w oczy, ale nie robił tego w ten sposób, który miałby cokolwiek zaostrzyć. Nie szukał zdany, nie jątrzył. I my też tego nie róbmy. Miłość nie prowadzi rachunku krzywd. Wyrażenie greckie oznacza dosłownie rozpamiętywanie doznanego zła. Tkwienie z pretensjami w krzywdach z przeszłości. Prowadzenie rachunku krzywd. I to określenie w ogóle pochodzi z dziedziny księgowości. Dlatego dosłowny przykład mówi, że miłość nie liczy zła. Samo to pierwsze słowo tutaj użyte, logizomai, to znaczy wnioskować, wysuwać wniosek poprzez rozważanie wszystkich racji, rozstrzygać, zamierzać, postanawiać. Jeśli ludzie mają nas poznać po miłości, to ona nie pozwoli nam, aby wszystko, co postanawiamy, wszystko, co zamierzamy, czy rozstrzygamy w naszym życiu, żeby to były wnioski wysnute na podstawie tego, co nas spotkało w przeszłości. Wczoraj na Facebooku natknąłem się na kuriozalną sytuację, jak jeden z pastorów, niepytany przez nikogo o zdanie, dodał taki oto wpis. Wielu moich znajomych ozdabia swoje zdjęcia profilowe flagą ukraińską. Wiecie, wczoraj ludzie zaczęli ozdabiać tam to zdjęcie profilowe flagą Ukrainy. Któż im zabroni? Ja jednak tego nie zrobię ze względu na historię niedawną, a konkretnie potworne katusze zadane przez nich naszym rodakom w czasie i po II wojnie światowej. Nie jestem wrogiem żadnego z Ukraińców, ale ani nie uważam, że należy jeszcze coś z tą przeszłością zrobić, ale głęboki cień pozostaje na naszych relacjach i dlatego nie chcę identyfikować się ani oznaczać ich flagą. Nikt nie pytał, ale brat się wypowiedział. A inny człowiek, potem sprawdziłem, że również pastor, odpowiada mu. Oj, gdyby Jezus miał taką pamięć do ciebie, to z piekła byś nie wyszedł. I bracia dalej ucieszę zebranej w internecie kawiedzi. Dalej się pokłócili, usunęli się ze znajomych. I potem jeszcze jeden drugiego zablokował, ale jeszcze całe podsumował wszystkie jego błędy, jego wypowiedzi. I zrobiło mi się bardzo przykro na duszy. Bo jeden i drugi poniekąd ma rację, można powiedzieć. Każdy ma swoją rację, to na pewno. I nie chodzi o to, żeby nie mówić, że nie było trudności w naszej historii z Ukrainą i że nic złego nas nie spotkało. Nie chodzi też o to, żeby zabraniać komuś tego, żeby się nie identyfikował i nie chciał na przykład czegoś zrobić. Każdy ma swoje zdanie, ale jaki jest owoc w tym wypadku? Co podpowiada nam miłość? Tylko Boża miłość może nas uchronić przed takim życiem, które jest udziałem ludzi z tego świata. I powinniśmy patrzeć na Jezusa. W drugim liście do Koryntian czytamy: to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą jedna. Teraz jest to słowo. Nie poczytując, nie zaliczając, nie kalkulując, nie robiąc rachunku krzywd. Bóg w Chrystusie świat ze sobą jedna, nie poczytując ludziom ich upadków. I nam powierzył słowo pojednania. I tyle w temacie. Szkoda więcej o tym mówić. Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości. To wyrażenie greckie tutaj mówi lubować się w wyrządzaniu komuś zła lub niesprawiedliwości. Radować z tego, to jest jedno znaczenie, a drugie radować z tego, że komuś przydarzyło się coś złego lub niesprawiedliwego. I o tym pierwszym znaczeniu w ogóle nie ma sensu tutaj mówić w gronie ludzi wierzących, bo jestem przekonany, że nikt z wierzących ludzi nie może radować się z tego, nie będzie miał radości z tego, że komuś robi krzywdę. Ale to drugie znaczenie jest bardziej subtelne i tutaj już jest pewne ryzyko dla nas. Że może gdzieś nam sprawić radość, czy się noga podwinie komuś, do kogo nie pałamy szczególną sympatią. I oby tak nie było, że gdzie dwóch się bije, tam chrześcijan się cieszy z tego. Oby tak nie było. Mi się przypomniała historia z samych swoich, jak Karpudowi koniec zaginął i się Pawlak tam z tego cieszy i mówi, że taki ładny był amerykański i się uśmiecha. Miłość nam nie pozwala na to, żeby się cieszyć z krzywdy, z niesprawiedliwości, która spotyka kogoś, kto z kim nawet nie jest nam po drodze. I ta myśl znajduje się zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie. W przypowieściach czytamy: nie ciesz się z upadku swojego wroga. Niech jego potknięcie nie sprawia ci radości. Pan mógłby to zobaczyć i uznać za niewłaściwe i odwróci od niego swój gniew. A w liście do Rzymian czytamy: ludzie ci poznali słuszny wyrok Boga. Wiedzą, że ci, którzy wspomniane rzeczy czynią, poniosą śmierć. A mimo to nie tylko sami się ich dopuszczają, pochwalają również tych, którzy postępują podobnie. Tu jest ta myśl z pochwalania, z pewnego rodzaju radości, z nieprawości, która nie powinna mieć miejsca w naszym życiu. Ostatnia cecha, która mówi o tym, czego miłość nie robi, to miłość nigdy nie ustaje. I to greckie słowo oznacza wypaść, odpaść, spaść, a w przenośni oznacza zginąć, stracić miejsce, którego nie można utrzymać, nie przynieść rezultatu, nie poskutkować, być daremnym. To nie ustaje, nie polega na tym jedynie, że prawdziwa miłość trwa, że się nie wyczerpuje, że nie rdzewieje, że nie umiera, ale tu jest zawarta też ta myśl, że miłość nie jest daremna. Miłość przynosi owoc, ona przynosi rezultat. Miłość zawsze skutkuje, ona zawsze działa, bo miłość wykonuje swoje zadanie. Przykład dynamiczny mówi tutaj: ofiarna miłość, nigdy się nie poddaje, ona nigdy nie ustaje. Tą myśl też znajdujemy, to słowo w liście do Galacjan: wy wszyscy, którzy w prawie szukacie usprawiedliwienia, zostaliście odłączeni od Chrystusa, wypadliście z łaski. To jest to samo słowo. Miłość na to nie pozwala. I tam dalej czytamy, że liczy się wiara, która jest czynna w miłości, bo miłość jest tym zabezpieczeniem, żebyśmy nie wypadli. I to samo słowo też jest użyte w liście do Rzymian, które mówi o tym, że słowo Boga jednak nie zawiodło. I miłość też nie zawodzi w tym znaczeniu, że nie przestaje działać, że ono wykonuje pracę. Miłość nie jest daremna. Jeśli miłość w nas jest, to będzie też widoczne to i ona wykona swoją pracę i inni naprawdę będą mogli poznać nas po tej miłości. Więc wiemy, czego miłość nie robi, a teraz przejdziemy jeszcze przez te cechy szybko, co miłość w takim razie robi, żeby tej próżni nie było. Miłość czeka cierpliwie. Jest wielkoduszna. To słowo oznacza być wytrwałym, nie tracić ducha, trwać cierpliwie i dzielnie w obliczu długotrwałych nieszczęść i kłopotów, być cierpliwym w znoszeniu występków i krzywd ze strony innych, być łagodnym i nieskorym do odwetu, być cierpliwym, nieskorym do gniewu, nieskorym do karania. Co tu więcej dodać niż to, co znaczy to słowo, ale sięgnijmy do innych fragmentów, które nam rzucą jeszcze więcej światła na to. Bo to słowo też się pojawia, ta myśl, w drugim liście do Piotra, w drugim liście Piotra, w trzecim rozdziale. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Tymczasem on po prostu okazuje cierpliwość. To jest to słowo. Okazuje cierpliwość względem was. On nie chce, aby ktoś zginął. Przeciwnie, chce, aby wszyscy się opamiętali. A w liście Jakuba znajdujemy to wezwanie do nas. Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Ta miłość powinna nie ustawać aż do przyjścia Pana, nie ziemnąć aż do przyjścia Pana. Zauważcie, że rolnik cierpliwie czeka na cenny plon ziemi, na wczesny i późny deszcz. Wy również bądźcie cierpliwi. W górę serca. Przyjście Pana jest bliskie. Miłość się nie zniechęca. Ona jest wielkoduszna, tak jak widzimy to, że Bóg jest wielkoduszny, bo okazuje cierpliwość. Miłość postępuje uprzejmie. Jest łagodna. To słowo też ma całkiem spory wachlarz znaczeń. W tym przykładzie zostało tutaj właśnie przetłumaczone, że postępuje uprzejmie, ale to słowo, ono oznacza również być miłym, okazać się łagodnym. Jest to strona zwrotna od czasownika, który oznacza odpowiedni, nadający się do użytku, przydatny, cnotliwy, dobry, łagodny, przyjemny, miły, życzliwy. Cały wachlarz znaczeń, ale wiemy, w jakim kierunku to zmierza. To nam pokazuje, jaka jest miłość, jaka ona powinna być w naszym życiu i jacy my powinniśmy być właśnie dlatego. To słowo, często też tłumaczone jako dobroć po prostu, znajdziemy w liście do Rzymian, w drugim rozdziale. A może lekceważysz ogrom Bożej dobroci, powściągliwości i cierpliwości, nieświadom, że Jego dobroć zachęca Cię do opamiętania. Tu widzimy też rolę, że ta miłość, która jest uprzejma, jest łagodna, która postępuje w ten sposób, ona też zachęca do opamiętania. I to jest w ogóle bardzo głęboka myśl dla nas, dla naszego życia. Bo jeżeli my tej miłości nie mamy, jeżeli nie jesteśmy uprzejmi, jeżeli nie jesteśmy łagodni, jeżeli nie jesteśmy mili i życzliwi, to jak inni po zetknięciu z nami, z naszym charakterem, mają być zachęceni do opamiętania? Kiedy zobaczą, jacy chrześcijanie to są u góry i wszystko tylko od kreski i pełni potępienia i złości, to to nie zachęca do opamiętania. Boża dobroć, łagodność, życzliwość, miłość zachęca ludzi do opamiętania. I jeszcze jedna ciekawa wskazówka ze Słowa Bożego z pierwszego listu do Koryntian, z 15 rozdziału. Nie łudźcie się. Złe towarzystwo psuje dobre obyczaje. I to właśnie dobre obyczaje to jest to słowo, które charakteryzuje w tym naszym fragmencie, jaka jest miłość. Czyli widzimy, że kiedy przebywamy w złym towarzystwie, to to może zepsuć też to. Nawet już to, te dobre obyczaje, które mamy. Czasem czujemy, że musimy coś powiedzieć, musimy coś skomentować. Czasem widzę takie wpisy w internecie z serii muszę, bo inaczej się uduszę i ktoś tam sobie już ulży, co, bo musi to powiedzieć. A miłość właśnie sprawia to, że nie muszę.
Amen.
Miłość właśnie to ma sprawić, że nie muszę, że się wcale nie udusisz. Miłość sprawia, że staje się łagodny i przyjemny, miły i życzliwy, bo taka jest miłość. Miłość postępuje taktownie. Nie jest niedostojna. Tutaj to greckie słowo oznacza właśnie postępować nieprzystojnie, od przymiotnika zniekształcony, nieprzystojny, nieprzyzwoity. Ono jest użyte w dwóch miejscach jeszcze w pierwszym liście do Koryntian, w 7 rozdziale. A jeśli ktoś uważa, że postępuje niestosownie względem swej dziewczyny, bo bardzo jej pragnie, jest przekonany, że ma z nią, że ma się z nią żenić, niech to uczyni, nie zgrzeszy. Tu chodzi o pewną przyzwoitość, nieprzyzwoitość w tej sferze też intymności. Jak widzimy, a w 12 rozdziale czytamy, te, które uważamy za drugorzędne, mowa o członkach ciała, otaczamy większą troską. O przyzwoitość intymnych dbamy bardziej. To jest to słowo wiążące się właśnie z przyzwoitością bądź nieprzyzwoitością i widzimy, że miłość postępuje taktownie. Inne przykłady mówią, że nie jest niedostojna. Przykład dynamiczny mówi tutaj, miłość to jest bardzo dosadne, ale tutaj jest ta myśl, że miłość nie zachowuje się po chamsku. To sobie weźmy do serca. Miłość nie zachowuje się po chamsku. Jeżeli my mamy być poznani po miłości, to nikt nie powinien móc pomyśleć, a co dopiero powiedzieć o nas, że my zachowujemy się po chamsku względem kogokolwiek. Słowo to użyte tutaj, ono oznacza niewłaściwe, gruboskórne, prostackie zachowanie. Postępowanie, które przynosi wstyd i hańbę. I nam, jako naśladowcom Jezusa, po prostu nie przystoją pewne zachowania. Powinniśmy być, ja to nieraz powtarzam, chociaż nie jest to bezpośrednio ze Słowa Bożego, ale ja widzę tę myśl w Słowie Bożym, że powinniśmy być ludźmi wysokiej kultury. Może nie brzmi to, mówię, zbyt duchowo, ale ja to widzę w Słowie Bożym, widzę to w postępowaniu Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Miłość dzieli radość z prawdy. Współraduje się prawdą. To jest w tym zestawieniu z tym, że nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy. To słowo tutaj użyte, ono oznacza to wyrażenie, oznacza pierwsze słowo radować się, uczestniczyć w czyjejś radości. Jest ta myśl, żeby wspólnie przeżywać tą radość. Pan Jezus używa tego słowa, kiedy opowiada o tej kobiecie, która zgubiła jedną drachmę i kiedy ją znalazła, sprasza koleżanki i oni wspólnie się cieszą, wspólnie radują. To jest to słowo, a to drugie słowo, z czego się cieszy, to cieszy się z tego, co jest prawdziwe. Również z tego to słowo oznacza szczerość umysłu, która jest wolna od sentymentów, pozorów, udawania, fałszu i oszustwa. To jest ciekawe, że prawda za sprawą miłości jest dla nas powodem do wspólnego radowania się. Gdy doświadczamy prawdy, szczerości, bez pozorów, bez udawania, bez fałszu, nawet jeżeli to nie jest prosta, łatwa, przyjemna prawda dla nas, to będziemy się z tego radować. Słowo Boże mówi, i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. A w trzecim liście Jana jest właśnie ta myśl. Chcę bowiem powiedzieć, że bardzo mnie ucieszyły świadectwa braci na twój temat. Przybywają oni do mnie i potwierdzają, że żyjesz w prawdzie. Mówią, że prawda kieruje twoim postępowaniem, a nic nie daje mi większej radości niż to, że moje dzieci tak żyją. Oby tak było. Z jednej strony miłość sprawia, że już nie jesteśmy zdolni odczuwać radości, kiedy komuś podwinie się noga z naszych nieprzyjaciół, ale nie zostawia nas w tej próżni. W to miejsce przychodzi radość, ilekroć widzimy świadectwo wyzwalającej prawdy. Nawet, jak mówiłem, jeżeli jest to bolesna, przykra prawda, albo niekorzystna prawda dla nas osobiście, to będziemy się z niej radować. Miłość wszystko zakrywa i to się pięknie łączy z tą cechą, o której mówiliśmy. Z tym, że miłość raduje się z prawdy, ze szczerości. Bo tutaj widzimy, że miłość wszystko zakrywa. I jak powinniśmy to rozumieć? Jasne jest to, że nie możemy rozumieć tego fragmentu w tym sensie, że miłość wszystko zamiata pod dywan, bo by to przeczyło temu, że miłość raduje się z prawdy. Więc jak mamy to rozumieć? Tutaj to greckie słowo oznacza pokrywać, kryć strzechą, przykrywać, osłaniać, chronić przez zakrywanie, ale też zakrywać milczeniem. To w ogóle się wzięło od greckiego słowa, które oznacza dach budynku, który przykrywa całość, ale to również oznacza zakrywać milczeniem, utrzymywać w tajemnicy, schować, ukryć czyjeś błędy lub winy. Poprzez zakrycie chronić przed czymś, co zagraża, powstrzymywać coś, przeciwstawiać się czemuś i dzięki temu wytrwać, znieść, wytrzymać. Ta myśl zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie ma wiele fragmentów, które ją podkreślają. W Księdze Przypowieści czytamy: nienawiść wznieca spory, miłość przykrywa wszystkie nieprawości. Dalej czytamy: zakrywa występek ten, komu zależy na przyjaźni, lecz kto go rozgłasza, rozdziela przyjaciół. A w Nowym Testamencie, w liście Piotra: przede wszystkim pielęgnujcie żarliwą miłość względem siebie nawzajem, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. I w Jakuba: niech wie ten, kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, uratuje jego duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Tu nie chodzi o to, że zakłamujemy rzeczywistość, że coś się nie wydarzyło, ale chodzi o to, że miłość to przykrywa. Te grzechy są tam, ale one są przykryte tym płaszczem, tym dachem miłości i my nie mamy potrzeby, żeby o tym rozpowiadać, jak coś się dowiedzieliśmy, nawet nie, że w tajemnicy duszpasterskiej ktoś tam coś powiedział, ale po prostu nie chcemy, zatrzymujemy, jesteśmy tą tamą, ze sprawą miłości, żeby nie rozpowiadać rzeczy. Przykrywamy to, bo my się uczymy od Jezusa, a wiemy, że Jezus ze względu na doskonałą miłość, On wymazał obciążający nas list dłużny. On nam wybaczył i On już nie wspomina tego. Dlatego i my powinniśmy być wspaniałomyślni dla innych, ze sprawą tej samej miłości. I mamy jeszcze cztery podobne cechy do siebie. Trzy jeszcze. Wszystkiemu wierzy. Tu to słowo związane z wiarą oznacza uważać za prawdziwe, być przekonanym o czymś, dawać wiarę, ale ono również oznacza powierzyć coś komuś, to jest powierzyć coś czyjejś wierności. I czego się tutaj uczymy o miłości, która wszystkiemu wierzy? Nie chodzi tutaj o naiwność, nie chodzi tutaj o łatwą wierność, nie chodzi o bezkrytyczne przyjmowanie czegokolwiek, co się usłyszy, lecz chodzi o postawę ufności, której się nigdy nie traci, niezależnie od tego, co się dzieje teraz, czy od tego, co się działo w przeszłości. Wiadomo, że nasza wiara spoczywa w Bogu. Wierzymy w Jego dzieło zbawienia. Ale miłość sprawia, że możemy też kolejny raz zaufać komuś, kto wcześniej zawiódł nasze zaufanie. To jest możliwe właśnie dzięki miłości. Jest to możliwe, bo to się wiąże z tą cechą, o której mówiliśmy, że miłość nie prowadzi rachunku krzywd. Nie zapisuje wszystkiego skrupulatnie tego rachunku. Gdyby tak było, to byłoby to niemożliwe, żeby wszystkiemu wierzyć. Ale miłość nas do tego uzdania, że nawet jeżeli ktoś nas rozczarował, ktoś zawiódł nasze zaufanie, to możemy znowu dać wiarę komuś. Potem świat pozna, że jesteśmy uczniami Jezusa, jeżeli będziemy mieli do siebie wzajemnie taką miłość. Że choć nie jesteśmy naiwni, nie jesteśmy łatwowierni, nie jesteśmy bezkrytyczni, to mimo tego będziemy potrafili dać wiarę tym, którzy zawiedli. Nawet jeśli ktoś by uznał, że troszkę za daleko interpretuje tą cechę, to spójrzmy na następną, bo ona również rozwija tą myśl. Miłość ze wszystkim wiąże nadzieję. I to wyrażenie tutaj greckie, ono oznacza żywić nadzieję, z nadzieją złożyć ufność w, ale oznacza też niepoddawanie się w oczekiwaniu na coś, niezrezygnowanie, wytrwałe wyczekiwanie czegoś, co ma dopiero nastąpić, wyglądanie dobra, które dopiero wydarzy się w przyszłości. Miłość nie pozwala nam rezygnować z drugiego człowieka, dopóki jest cień nadziei, dopóki trwa czas łaski. Człowiek może odwrócić się od grzesznego życia i może pojednać się z Bogiem, niezależnie od tego, jak jego życie wyglądało w przeszłości, niezależnie od tego, ile razy nas zawiódł. Miłość sprawia, że z nadzieją kolejny raz modlimy się o kogoś i kolejny raz składamy mu świadectwo i kolejny raz wzywamy kogoś do pojednania się z Bogiem. Miłość sprawia, że nie skreślamy ludzi, którzy zawiedli. Kiedy rozmyślałem nad tą cechą miłości, na myśl przyszła mi przypowieść Jezusa z Ewangelii Łukasza. Pewien człowiek miał w swojej winnicy zasadzony figowiec. Jednego razu przyszedł i szukał na nim owocu, ale nic nie znalazł. Wtedy zwrócił się do winogrodnika. Popatrz, od 3 lat przychodzę, szukam na tym figowcu owocu i nic nie znajduję. Wytnij to drzewo, po co ma ziemię wyjałabiać? Panie, odpowiedział winogrodnik, zostaw je jeszcze na ten rok. Ja je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłym roku, a jeśli nie wyda, wytniesz je. To jest właśnie miłość. To jest ta cecha, że wiąże ze wszystkim nadzieję. Póki trwa czas łaski, jeszcze on trwa. Jeszcze przyjdzie ten czas, że już nie będzie. Że już będzie to, co nie przyniesie owocu, będzie wycięte. Już nie będzie o czym rozmawiać, ale dzisiaj miłość uzdalnia mnie do tego, że nawet jeżeli ktoś mnie 100 razy rozczarował, to tylko miłość sprawia, że jeżeli ktoś w brzydki sposób na przykład pożegna się ze zborem, bo się gdzieś na coś obraził, to miłość sprawia, że taka osoba będzie mile witana z powrotem wśród nas. I nikt nie będzie tego wypominał, bo miłość wiąże nadzieję ze wszystkim. I ostatnia cecha. Miłość wszystko potrafi przetrwać. To słowo użyte oznacza pozostać, trwać, nie wycofać się, ani nie uciekać. Wytrwać, znosić dzielnie i spokojnie złe traktowanie. Pogodne i niezachwiane trwanie. Pewne, silne stanie za kimś lub czymś niezależnie od okoliczności. To piękne podsumowanie tego, czym miłość jest, jaka powinna być. Ta ostatnia cecha, jaką omawiamy, ona jest trudna, ona jest nawet bardzo trudna, ponieważ nasza miłość, jak to dzisiaj już mówiliśmy, ona nie może być zależna od tego, jak my jesteśmy traktowani, czy ktoś na to zasłużył, czy nie. Miłość tutaj potrafi wszystko przetrwać, polega na tym, że ona trwa nie tylko w udanych związkach małżeńskich, gdzie wszyscy są szczęśliwi, w najlepszych rodzinach, ale również tam, gdzie mamy, nie wiem, leniwego męża, ojca, do którego ciężko podejść, trudną sytuację, ktoś jest tam wrogi, mamy złego szefa w pracy, najgorszego na Polskę Północną. A mimo to miłość nas uzdalnia, miłość to przetrwa. Ona to wszystko może przetrwać, niezależnie od traktowania. Ona nas uzdalnia, żeby dzielnie znosić, spokojnie znosić takie złe traktowanie. Jezus nas uczy. Wiecie, że powiedziano, masz kochać swego bliźniego, a wroga mieć w nienawiści. Ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak czyniąc, zachowujecie się, jak przystało na dzieci waszego Ojca w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli okazujecie miłość tym, którzy was kochają, co wam wynagradzać? Czyż celnicy nie czynią podobnie? A jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci, co w tym nadzwyczajnego? Poganie też to robią. Wy bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. To jest możliwe tylko dzięki Bogu. Nikt z nas tak nie potrafi kochać, ale te wszystkie cechy, o których mówiliśmy, potrzebujemy współdziałać z Duchem Świętym, żeby ten poziom osiągać, żebyśmy byli jak Chrystus w miłości. Dlatego powstańmy teraz i będziemy się jeszcze modlić. Módlmy się o to, żebyśmy mogli w naszym zborze i w naszym życiu doświadczać miłości, która jest zbójnią doskonałości, jak czytamy w Słowie Bożym. Ja wiem, że ja sam z siebie nie potrafię, ale wiem, że to też nie jest tak, że po prostu mam się poddać, bo jeżeli nie potrafię, mam współdziałać. Mam dzisiaj nasze spotkanie, ono też temu służy, że robiliśmy przegląd tych fragmentów. Myślę, że w oparciu o nasze życie, żebyśmy zobaczyli, gdzie musimy bardziej się postarać. Gdzie musimy, w którym aspekcie, w którym obszarze prosić Ducha Świętego, żeby nam pomógł, bo sobie nie radzimy. A kiedy On zobaczy, że my chcemy żyć w miłości jak nasz mistrz, to nam pomoże wejść na wyższy poziom tej miłości. Jak mówiłem w niedzielę, Kościół okradziony z miłości jest karykaturą Bożego planu. Oby tak nie było. Oby nasz zbór dał się poznawać po miłości. Oby ludzie, kiedy spotykają się z nami, gdziekolwiek jesteśmy, w pracy, w sklepie, w korku, nie daj Boże, żeby mogli poznać, że tu jest ktoś inny. żeby nas poznawali, że jesteśmy prawdziwie uczniami Jezusa, po tym, że mamy wzajemną miłość. Mamy teraz trochę czasu na modlitwę. Jakby ktoś chciał zawołać do Boga, do naszego Mistrza, to skorzystajmy z tej okazji.